Dobra, panowie, odejdźcie stamtąd, Michał, bo pan musi tam ściągnąć.
Ten murek trzeba wrócić.
Patrz, będzie ten.
Andrzej, patrzcie tam.
To wszystko zniszczone.
Jama jest, nie? A na niej fundament.
Też tak może być. Tylko wiesz, co mi wygląda, zobacz. To wygląda jak calec, to jest nienaruszone to. Tak wygląda.
To może łapać w spąk jamy.
Powrót do światła. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
Adam.
Karka, nie? Trzymajcie, ja tutaj po dziurę trochę.
Gardzka taka jest zaplątana, nie? No ale to jest syp tutaj kostki. Zobacz, gumka, recepturka na nadgarstku jest, widzisz? Zdjęcie, udokumentować.
Ale to na razie tylko jedna czy dwie kości, tak?
Nie, no wyszła stopa.
Kobieta, bo kobiecy. No to jak październiku, wszystko do bezpieczeństwa i tak dalej.
Trzeba chorągiewkę wbić, żeby nie...
Rozpoczynamy prace archeologiczne i ekshumacyjne. Budynek chlewni dawnej i budynki psiarni zostały rozebrane. W każdym razie już są ludzkie szczątki. Wystarczyło, że łopata zagłębiła się na ile chyba na 100 cm i już znaleźliśmy pod tą chlewnią ludzkie szczątki kostne.
To, że te szczątki tutaj są, to już wiemy i tutaj oczywiście kwestia ilości. W tej chwili możemy tylko domniemywać, co znajdziemy pod ziemią. Natomiast jeśli chodzi o kolejny przełom, moim zdaniem kolejnym przełomem będzie pierwsze nazwisko.
Odkrywamy prawdziwą historię Białegostoku, tego pola śmierci, tej białostockiej łączki.
Halo, dobra, jedziemy. Bliżej do mnie. Jeszcze dalej.
Oj, będzie ciekawie.
A może skoro to jest dół ekshumacyjny, to my jednak to doczyścimy i zrobimy zdjęcie, co i później go wyrzucimy.
No dobrze, dobra? Tylko trzeba teraz doczyścić, tak? No. Poparką. Wyrównać, zrób zdjęcie.
I wtedy wybierzemy.
Wtedy wybierzemy do dna. No,
tam będziemy mieć na pewno do czynienia z jakąś jamą grobową w układzie pierwotnym, tak? Nienaruszoną.
I trochę rudego.
Dokładnie na naszych oczach się teraz to dzieje. Na razie wiadomo, że już są tam co najmniej dwa osobniki. Są dwie czaszki.
Czarna ziemia.
Mieliśmy pierwszą warstwę, cztery szkielety. Są to prawdopodobnie dwie młode kobiety, jedno dziecko kilkuletnie, antropolog twierdzi, że maksymalnie 10-letnie i szczątki noworodka, niemowlęcia. I zobaczymy, co jest pod spodem, bo jest to jama dosyć gruba, więc niewykluczone, że pod spodem znajdują się kolejne warstwy.
Tu jest jeszcze jeden ząb, Natalia. Coś tutaj trafiam, coś tu trafiam.
Teraz już kość wśród stopy, a nie?
Ciężko czyścić tą pędzlem.
Paliczka. Pędzlem wgminie się nie przy tak małych, i drobnych kosteczkach i jeszcze. Czy jeszcze jakieś niemowlę, noworodka jakiegoś. To jest paliczek i to jest talerze miednicy, tu mamy łopateczki. Zachowanie dystansu jest bardzo trudne, tak? To emocjonalnie zawsze w jakiś sposób na człowieka wpływa. To są chyba lata pracy. Tak, to jest niemowlę, dziecko, tak? Ale to nie ma imienia. I może przez to jest łatwiej, nie jest to znana osoba. Łatwiej jest też ze względu na to, że na przykład ja jeszcze nie mam dzieci. Kolega powiedział, że on jak widzi szczątki takiego niemowlęcia, to przyporządkowuje twarz własnego dziecka i jest mu bardzo trudno próbować nie personalizować tej osoby. A czy potem się to śni w nocy? Czasami tak. Czy potem wraca w jakichś takich przemyśleniach? Na pewno. Człowiek przede wszystkim nabiera dystansu do siebie i zmienia podejście do czegoś takiego jak problem. Pracuję w zakładzie medycyny sądowej, gdzie na co dzień stykam się z materiałem. Właśnie. Z materiałem, który stanowi narzędzie jakiejś tragedii, jakiegoś dramatu, tak? Jest takie pragnienie, tak? Żeby ci ludzie odzyskali twarz, przestali być anonimowi.
Więc nadać mu numer, zrobić dokumentację tylko i wyłącznie tego dziecka, a dopiero później odsłaniać kolejne poziomy. Ja bym chciała, żeby tak było.
Podejrzewamy, że poszczególne tutaj jamy grobowe pochodzą z różnych okresów. Z okresu wojny i okupacji i z okresu powojennego. Prawdopodobnie teren ten był wykorzystywany do pochówków zarówno przez obu okupantów, jak i przez powojenne służby.
Po tym, jak szkielet jest wyeksplorowany na wykopie, trafia do polowej pracowni antropologicznej i tutaj kości są drugi raz oczyszczane, pędzelkowane, tak żeby było wszystko widać i wtedy ja je układam na stole. Po kolei wszystkie kości w układzie anatomicznym, tak żeby można było się szczegółowo przyjrzeć, jakie informacje niesie ze sobą dany szkielet, czyli już kategoryczna właśnie ocena płci, wieku i wszystkich obrażeń, które się mogły ewentualnie na kościach zachować.
No niech pani spojrzy na stół, widzi pani? To jest dopiero co, że tak powiem, urodzone niemowlę. Tam jest dziecko, które w chwili śmierci miało około 6-7 lat. Sporo było takich zmian, które świadczą o tym, że te dzieci były niedożywione. Były z takimi śladami przerostowymi na kościach, także to świadczy o tym, że w diecie było za mało żelaza. Antropolodzy właściwie można by było powiedzieć, że czytają z kości i przywracają tych zmarłych do życia, bo kości mają tą niesamowitą cechę i dar, że mają wskazówki dla nas o byłych. Bo tak cały czas się wszyscy pytają, czy można stwierdzić, czy to byli Cyganie na przykład, albo Żydzi. No raczej nie, bo to tak tylko i wyłącznie na podstawie pomiarów się nie da, a współczesna antropologia praktycznie odchodzi od takiej typologii, bo mamy badania populacyjne i robi to się genetycznie.
Do badań DNA porównawczych staramy się pobrać materiał z co najmniej dwóch różnych partii szkieletu. Tak więc pobieramy zęby, pobieramy fragmenty kości udowych i w skrajnych przypadkach, jeżeli na przykład nie ma zębów, możemy pobrać paliczki, możemy pobrać fragment kości piszczelowej. Wszystko, co robimy w przypadku materiału, oczywiście musi się odbywać w rękawiczkach. Wszyscy pracują w kombinezonach. Przy czyszczeniu pracują w maskach. Chodzi o to, żeby nie nanosili swojego materiału genetycznego na ten materiał kostny. To jest bardzo ważne i tego bardzo pilnujemy. Tu mamy torbę z jamą pierwszą, fragmenty pobranych kości. Jak pani widzi, to jest około 10 cm wyciętej kości udowej. I my z tych wewnętrznych warstw, tak naprawdę interesuje nas tkanka kostna zbita. Tam jest szansa, że zachowało się DNA. W tej formie w tej chwili one zostaną natychmiast wysłane do laboratorium i będą zamrożone. Nasi pracownicy, nasz zespół identyfikuje rocznie kilkadziesiąt osób, pracuje na setkach osób. Osobnikami przestaje być wtedy, kiedy zwracamy im twarz, czyli przywracamy im tożsamość. I wtedy ta nasza praca, poza tym wymiarem takim czysto biologicznym, pojawia się też wymiar taki humanistyczny, kiedy możemy już mówić o osobach, które udało nam się zidentyfikować. Każdy właściwie biegły, który pracuje przy identyfikacji czy szczątków współczesnych, czy szczątków takich sprzed kilkudziesięciu lat, posługuje się takim, powiedzmy, no, pewnym slangiem naukowym. To wcale nie znaczy, że my ich odczłowieczamy, wręcz odwrotnie. My staramy się przywrócić im tożsamość, a przez to jest takie zaprzeczenie totalitaryzmu, bo totalitaryzm polega nie tylko na eliminacji jednostki, ale też na zatarciu pamięci o tej jednostce. No, to, co my robimy, to jest takie zupełne odwrócenie tego procesu. Tak więc tym osobnikom przywracamy twarz, stają się osobami.
Tu chodzi jeszcze jedna czaszka.
Więc pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Czyli jest piąty,
warstwa jest szósty. Czyli ta warstwa jest ułożona tak bardziej głowami w tą stronę, a tam spod spodu trochę w drugą stronę.
To jest tak, jak miałyśmy wcześniej, na zasadzie.
Warstwa, tak. Musimy nogami w drugą stronę warstwa. Dobra, i kolejny. No teraz, kiedy szkielety zostały już częściowo odsłonięte w jamie, nadajemy im numery, żeby jakieś drobne odłamki kości albo przedmioty osobiste trafiały od razu do woreczków, tak żeby później łatwiej było je skompletować.
Jestem członkiem grupy Pomorze 1945, jako wolontariusz, można tak to ująć, nie? No i uczestniczę pierwszy raz przy ekshumacjach osób, powiedzmy, cywilnych, no bo do tej pory to zajmowałem się ekshumacjami osób wojskowych, no, żołnierzami. Nie spodziewałem się. Największa chyba ekshumacja, nie wiem, czy nie w całej Europie, bo na pewno w Polsce. Z tego, co z ludźmi tu kopię, byli na Powązkach, na Łączce, mówią, że tam to było wszystko nakreślone, wiedzieli, gdzie kto jest pochowany i tak dalej. Nie? A tutaj nie wiemy, co jest w ziemi tak naprawdę. Jedna wielka niewiadoma. Przy więzieniu w tak dużym mieście, to jest dla mnie zaskoczenie.
Jestem ze stowarzyszenia Grupa Wschód i pomagamy przy ekshumacjach. Wychodzę, staram się o tym nie myśleć, żeby... No, za dużo tego jest. Przyjść, zrobić swoje, wrócić do domu i zapomnieć o tym. Bo zbyt dużo emocji. Te duże jamy grobowe, gdzie były właśnie wwaleni ludzie jak worki, to było najgorsze. Co innego jak ludzie leżą w trumnie pochowani z jakimś szacunkiem, a co innego właśnie jak rzuceni bezwładnie, pozgniatani, kończyny powykręcane.
No i jesteśmy na pewno im to winni, aby przywrócić im należyty po prostu spokój na cmentarzu, ale tak samo przywrócić im nazwiska.
Co zrobiło największe wrażenie?
Pierwsze w lipcu odkrycie pierwszej czaszki, bo w paru dniach po prostu ciężkiego szukania w trudnym terenie. I tak można powiedzieć, tak dziwnie to brzmi, ale odkrycie czaszki spowodowało ulgę. No, że są. Teraz dzieci. Kilkumiesięczne, kilkuletnie. Nie wiem, czy się do tego można przyzwyczaić. To rozwala.
Tu na samym początku to była typowa praca fizyczna, że wykopać dół, sprawdzić sondaż. Teraz jeszcze też, ale już normalnie pracuję przy kościach, opędzlować, oczyścić jamy. Jednak idzie się z tym obyć.
Ktoś to musi zrobić, ktoś, kto nie ma przeciwwskazań do tego. Na pewno ma jakieś tam w głębi znaczenie, ale to nie ja ich zabiję, nie ja ich zakopałem, ja po prostu pomagam im wrócić do światła.
I ten pocisk był...
To będzie...
to będzie pocisk. Pocisk, a tutaj będzie łuska.
No to właśnie to jest ewidentnie świadczy, że skoro są łuski, znaczy, że w tym miejscu strzelano, to znaczy, tam może być dół egzekucyjny.
A czekaj, jest, patrz. Jest, o zobacz. Skroń. Jest wład.
Kasia, oglądaliście te dziureczki?
Tak, no zobacz, ten, tutaj są dwa.
O, tutaj strzelane. Zobacz.
Są, ale... No zobacz, powękała mu czaszka.
Były skarabelki. Mhm. To tu możesz mieć dobijanie.
No, dobijanie.
Po prostu. Rozstrzelanie broń długa.
No później.
Dobijanie, jak ktoś się ruszał, dlatego masz wloty z różnych stron.
Patrz, tutaj jakie piękne jest.
Kolejna jama grobowa. Widzimy otwory w czaszkach, widzimy otwory po kulach także na innych częściach szkieletów. Jest amunicja, na razie jest amunicja niemiecka, Parabellum i Mauser. Mamy przekazy historyczne wskazujące na fakt, że Niemcy na terenie aresztu mogli dokonywać egzekucji na przykład zakładników.
To masz 55, 56, 61. Tak prowizorycznie licząc, 61. No to zaraz Adam... Łańcuszek tam, wiesz?
Tak? Mhm. Przy Trójce?
Od samego początku biorę udział w projekcie poszukiwania osób zamordowanych w systemach totalitarnych. Później oczywiście był cmentarz wojskowy na Powązkach w Warszawie. Też były jamy zbiorowe, ale nie na taką skalę jak tutaj. Znaczy nam, antropologom, jest o tyle łatwiej, ponieważ znamy anatomiczny układ szkieletu. Laik spojrzy na to i widzi tak naprawdę dół pełen kości, a my widzimy w tym dole odrębne szkielety i widzimy, jak one tam spoczęły. Tak naprawdę miejsce najgorsze ze wszystkich miejsc, ekshumacjach, w których brałam udział. Czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziałam. Bardzo dużo pracy teraz. Wydaje mi się, że emocje przyjdą za tydzień, dwa, jak to się wszystko skończy. Bo teraz staramy się zachować ten profesjonalizm, żeby wykonywać swoją pracę. Ale były momenty tak naprawdę załamania po tym wszystkim, co się widziało. Ja miałam taki moment przy szkielecie dziecięcym, gdzie były zachowane resztki ubranka i plastikowe serduszko. To są takie widoki, że jeżeli widzimy czysty szkielet, to jakoś jesteśmy w stanie przez to przebrnąć. Gorzej jest, jeżeli przy tych szkieletach są rzeczy osobiste. Zachowany warkoczyk, klamra do włosów, no chociażby to plastikowe serduszko. To już wyobraźnia działa, że to nie jest tylko szkielet, że to była osoba, tak naprawdę mała dziewczynka, która była albo zamordowana, albo zginęła w wyniku jakiejś epidemii.
No.
Myślisz? Mhm. Powiedz mi, ja błagam, czy a jego, ja nie widzę jego ręki prawej.
Którego?
Jedynkę.
Tam wystaje prawa pod spodem.
Zwolę, nie miałeś tam kości ramieniowej, czy jej nie czułeś?
Tak, on leży, jakby miał ją pod sobą.
Ale on nie może tak wygiąć ręki, wiesz? O to mi chodzi. Anatomicznie.
Na dzień dzisiejszy to już jest około 100 osób, 100 ofiar. Z tej jamy egzekucyjnej to było 24 osoby. Cały czas te prace trwają i cały czas te szczątki są opisywane, wydobywane. Jam jest chyba już 25, jak nie więcej. A doświadczenie tego pola, tego białostockiego pola śmierci wskazuje, że być może to nie będą jedne szczątki kostne, mogą być znowu zbiorowiska, że po 13, 14, 17 osób.
Dzisiaj rano zastanawialiśmy się, czy jutro nie zrobić przerwy ze względu na pogodę, ale rozjaśnia się, a zresztą jak widać zabezpieczyliśmy się.
Rozpoczęto pracę w piwnicy budynku administracyjnego aresztu śledczego w Białymstoku. To było miejsce wykonywania wyroków śmierci orzeczonych przez ówczesne sądy. Te zwłoki nie wydawane rodzinom, były chowane w różnych miejscach. Między innymi zeznania naocznych świadków wskazują, że pewne pochówki mogły być w tej piwnicy.
To już jesteśmy w piwnicach?
Jak pani widzi, kilkanaście stopni. Proszę. To pomieszczenie było dość duże. W tej chwili podzielono je ściankami działowymi. Według historyków, tu gdzie się znajdujemy teraz, gdzieś ustawiano pluton egzekucyjny, tam dalej ustawiano skazanego i strzelano do niego. Tam gdzieś jeszcze była faszyna, czyli taki kulołap. Proszę zobaczyć, że te wykopy są tak zrobione, żeby w żaden sposób nie naruszyć konstrukcji. Zaczęli stąd i tutaj na głębokości 1,5 metra gdzieś, może więcej, znaleziono but, nogę z butem. No i tak powoli zaczęli odkopywać jedna osoba. Potem okazuje się, że między tym pomieszczeniem a tym jest jeszcze druga osoba. To z punktu widzenia nas tutaj pracujących na górze jest to trudne. Teraz tutaj być, wiedząc, że mamy pod podłogą być może więcej ciał ludzi, którzy tutaj zostali zabici. I tutaj ostrożnie. Czyli ta ściana mogła być ścianą kulałapu lub ta. Gdzieś w tym miejscu także ustawiano człowieka. Jak pani widzi, szafy z ubraniami zostały przerzucone na korytarz. Funkcjonariusze próbujemy tą swoją niedogodnością teraz powiedzieć coś takiego, że zróbcie to tak, wydobądźcie tych ludzi, my sobie poradzimy. I tyle. Jak stwierdzili antropolodzy, ta podłoga, która została wylana tutaj i ten piasek, który jest, spowodował taką puszkę, której się część odzieży i tkanek zakonserwowało.
W pomieszczeniu 1 znaleźliśmy szkielet, który zalegał na dosyć znacznej głębokości w jamie grobowej. Był w pozycji embrionalnej, ręce rozrzucone, był on ubrany w zimowe ubranie, spodnie wełniane, wełnianą kamizelkę i wełnianą tweedową marynarkę. Miał przy sobie być może jakieś dokumenty, jakiś papier w okładce. I w tej chwili będę separowała kości, które zachowały się w tych tkaninach. No, oprócz tego zachowało się też sporo tkanek miękkich. Kości czaszki właściwie w idealnym stanie. Za chwileczkę będę ją oglądała. Na razie mogę powiedzieć, że centralnie na potylicy widnieje duży otwór wlotowy po kuli z otworem wlotowym w lewym oczodole. Marta, to jakiś fragment czegoś, jakiegoś ubrania, ale co to jest? To z buta było, wiesz, z okolicy stóp. No może być taka wszywka do buta, znaczy w sensie takie wnętrze?
No nie wiem.
Dziwne, nie? Takie...
To jest, nie wiem, no, to jest, ale to jest materiał taki normalnie no, pleciony,
właśnie, to
więc
to guzik do
marynarki. Ale patrz, ósemka nie wyrżnięta. A jest miednica? A,
niestety.
Do 30 pewnie będzie.
Sobie no, myślę, żebyśmy go zostawiły. No,
dokładnie, ja chciałam to samo zaproponować, bo jest tak mokry piasek, że się nie odkleja.
Mężczyzna o dosyć konkretnej budowie ciała.
Jakiej rzeczy?
Znaleziona została przy nim łyżka i guzik Ludowego Wojska Polskiego.
Czyli już wiadomo, że powojenny.
No tak. To jest taka informacja, którą mamy.
No nic, ono
obecnie.
Największe wrażenie? Chyba jednak ta kobieta w zaawansowanej ciąży, gdzie po prostu, no, można powiedzieć, chyba nawet przypadkiem zauważyliśmy, że w jej miednicy są kostki, których nie powinno tak de facto w naszym mniemaniu być, tak? No bo szukaliśmy przecież dorosłych osób, żołnierzy. Wolałbym nigdy tego nie widzieć tak naprawdę. Jakoś jednak wiedzieć, że wojna jest brutalna, ale nie aż tak może dotknąć tego wszystkiego. No ale w sumie drugim wielkim szokiem była ta jama egzekucyjna z karabinowymi tymi właśnie łuskami i pistoletowymi, ponieważ to wszystko było tak ułożone, że można było dokładnie sobie w wyobraźni zauważyć, jak ci ludzie wychodzili, jak się ustawiali, skąd do nich strzelano. Dopóki człowiek widzi kości, nie zastanawia się, czy ta osoba była jakaś duża, czy wielka, czy gruba, czy chuda, ale dopóki widzi same te kości i nie odpala swojej, że tak powiem, wyobraźni, no to jest w stanie wtedy pracować spokojnie i żyć spokojnie i spać spokojnie.
Ale poczekaj, to nic nie było.
Jest ewidentna. Nie, że nic nie było. Ja tu widzę jamę.
A co ci przeszkadza? Przynajmniej
nie, no, Andrzej, ty tego nie widzisz, ale uwierz mi, że ja muszę głowę dał uciąć za to, że to jest jama.
Nie było większego zaskoczenia niż szczątki w więzieniu w podłodze dla nas. To był taki szok, dlatego że my słyszeliśmy, tak, ludzie przekazywali zawsze informacje, że w każdym PUBP to chowano w podłogach ludzi. I my sprawdziliśmy 2 czy 3 takie miejsca i nigdy nie było śladu. No natomiast tutaj to było zaskoczenie bardzo duże. Szafa. To ta szafa, w której rozstrzeliwali. I o niej nigdy nie słyszałam wcześniej.
Historycznie o co chodzi z szafą, to oczywiście mogę powiedzieć. No, według relacji byłych więźniów, ostatnie wyroki śmierci, powiedzmy od przełomu lat 40. i 50. zmieniono metody wykonywania wyroków. Z tego powodu, że jeden z więźniów skoczył na kata. Powodował pewne dosyć poważne obrażenia. Ja szczerze mówiąc, kiedy pierwszy raz usłyszałem tę historię, chociaż opowiadał ją więzień, traktowałem ją jako mit, dopóki nie okazało się, że zgłosił się lekarz, który przyjmował tego funkcjonariusza i potwierdził, że rzeczywiście miał takiego chorego, który opowiedział mu, że po prostu zaatakował go więzień nogami. I ponoć wtedy właśnie zdecydowano o wybudowaniu takiej właśnie szafy niewielkiej, żeby można było postawić w środku dorosłego człowieka. I z okienkiem niewielkim, które umożliwiało wprowadzenie lufy, pistoletu i wykonywanie wyroku w sposób bezpieczny dla kata, jakkolwiek by to nie brzmiało. Proszę cię, ale czekam na ważny telefon, no właśnie. Halo? Mhm. Słuchaj, za więzienie z tyłu i na taki, tak, przez parking i na podjazd taki utwardzony dojedziecie do Wiaty, gdzie mamy bazę. No, dobra, na razie, hej.
Na dzień dzisiejszy jest od 150 do 170 ofiar. Musimy już kończyć. Antropolodzy muszą te wszystkie zwłoki opisać. Dzisiaj sondaże wykazały następne szczątki kostne już przy płocie ze Strażą Graniczną. Będziemy się przygotowywać już na wrzesień. Wrzesień prawdopodobnie też będzie 4 tygodnie.
I to myślę, że to jest jakiś minimum, bo cały czas nie wiemy, co będzie dalej, tak?
Zobacz, a to nie będzie ona takim łukiem tu szła? Czekaj.
Michał, troszkę się wgryźć, jakieś 20 cm maksimum. Doczyście gracką plan na dole. Ale ja już widzę, że to, co ty kopiesz, to jest glina calcowa. To tak, tam będzie koniec jamy. To jest tylko sondaż, który ma nam tutaj dać pewną informację do szacowania tu czasu i finansów prac we wrześniu.
Deszcz mocno przeszkadza w pracach, czy to już nie ma znaczenia?
Ani deszcz, ani słońce, to już zupełnie nie ma znaczenia. Mamy 4. tydzień, wszyscy są już przygotowani na wszystko. W tej chwili są 3 otwarte jamy i tylko na tym poprzestaniemy, ale tak jak widać, to jest, no, cały czas odsłaniają się nowe szkielety.
31 szkieletów, 31.
I teraz analiza wszystkich materiałów archiwalnych, wszystkich naszych śledztw i będziemy wyjaśniać te zdarzenia, co jest najważniejsze, przywrócić imiona i nazwiska tym osobom, a potem godnie pochować. Prawie 200 osób. Jeżeli chodzi o wymiar pracy, to trochę za dużo. Trzeba w przyszłości pomyśleć, żeby troszeczkę inaczej to zorganizować. Bo to jest człowiek i zmęczenie, no nie ukrywajmy, każdy to przeżywa, to naprawdę wpływa na psychikę, no tyle ofiar, tyle nieszczęść. Wrzesień być może być bardziej takim okresem tak zwanym sondażowym, który pozwoli odpowiedzieć na te pytania, co dalej. No, trzeba liczyć się z tym, że może być to i rok 2015, i 2016, ale jest najważniejsze, żeby te szczątki stąd wydobyć i godnie pochować. To nie jest miejsce na szczątki dzieci, kobiet, mężczyzn.
Czekają nas rozbiorki kolejne. Nie wiemy jeszcze, których budynków. Jest to poza terenem ścisłym i być może nie jest to aż takie uciążliwe. Fakt, że zaangażowanych tam jest kilka osób na stałe.
No ale oprócz tych prac, które dzieją się na terenie dawnego ogrodu, czyli poza murami aresztu, jest jeszcze piwnica budynku administracyjnego.
Jest tutaj pewna komplikacja, ponieważ odbywa się to w pomieszczeniach szatni. Musieliśmy przenieść funkcjonariuszy do pomieszczeń korytarza. Nie ma tam zachowania intymności, ale dadzą sobie radę do chwili zakończenia prac. Z ludzkiego punktu widzenia nie fajnie jest mieć szczątki za murem, nie fajnie jest mieć szczątki na terenie i na pewno nie jest fajnie mieć szatnie tam, gdzie pochowani są ludzie. Służba, którą reprezentuje więzienna, jest żywo zainteresowana, aby ujawnić wszystkie okoliczności tego, co się tutaj działo. Wierzę w to, że żaden funkcjonariusz podległy mi, pracujący dzisiaj, nie jest spadkobiercą tego, co było kiedyś. Jest to moje takie osobiste wyznanie, że chciałbym, żeby to zostało wyjaśnione, ponieważ nie chcę być w jakikolwiek sposób, żeby mój mundur był łączony z tym, co było kiedyś.
Odkryliśmy coś, czego nikt się nie spodziewał, co przeszło nasze oczekiwania. I tutaj może paradoksalnie nie chodzi o liczbę, bo liczba 200 ofiar na tym terenie nie szokuje mnie. Myślę, że można się było spodziewać takiej bądź większej liczby, ale tutaj szokujących jest kilka innych kwestii. Pierwsza kwestia to jest ilość kobiet i przede wszystkim ilość dzieci, które w tych jamach spoczęły. Tego się nikt nie spodziewał. I druga kwestia to jest taka, że te 200 jest jedynie częścią, bo już w chwili obecnej wiemy, że wrócimy tu we wrześniu. Bardzo prawdopodobne jest, że we wrześniu też nie zakończymy badań, bo jednym z naszych głównych zadań we wrześniu będzie wreszcie określenie ostateczne rozmiaru tego pola grobowego i może się okazać, że te 200 wydobytych do tej pory szkieletów to jest być może dopiero jakaś niewielka część. Szczególnie okres okupacji niemieckiej jest takim okresem, o którym wiemy wbrew pozorom stosunkowo mało i może jesteśmy dopiero na pewnym etapie drogi, na jakim nawet nie jesteśmy w tej chwili w stanie powiedzieć. Tragedia, która się tutaj rozegrała się wiele lat temu. To, co my robimy w tej chwili, to jest próba historycznego zbadania i próba oddania czci i honoru tym poległym. Ja to traktuję jako pewną naturalną kontynuację moich badań historycznych, które prowadzę od kilkunastu lat i między innymi, bo przecież nie tylko, ale między innymi dążyłem do tego, żeby tutaj te wykopy zrobić i poszukać tych szczątków. No to jeśli teraz je znajduję, no to nie jest to moment, żeby się przejmować, płakać czy załamywać. No to jest wreszcie to, o co chodziło. Jeśli już coś mi nie daje spać, to raczej może stres i tempo tych prac, żeby wszystko wyszło jak należy. Sam jestem z tym zdziwiony, powiem szczerze, bo ja przecież nie miałem wcześniej jakichś doświadczeń w tej mierze, więc wydawałoby się, że te pierwsze szkielety, gdy się je ujrzy, gdy się je wyciąga, że no powinny jakoś się odbić na psychice. Trzeba wprost powiedzieć, no po to to robiliśmy, więc skoro się udało, no to trzeba się z tego cieszyć.
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej Powrót do światła. W audycji wystąpili historyk dr Marcin Zwolski oraz prokuratorzy Zbigniew Kulikowski i Radosław Ignatiew z białostockiego oddziału IPN, archeolog Adam Falis, antropolodzy Katarzyna Kuźniarska, Natalia Szymczak i dr Teresa Teul-Świniarska, genetycy dr Andrzej Osowski, Marta Kuś, Katarzyna Jałowińska oraz historyk Milena Bykowska z Polskiej Bazy Genetycznej Totalitaryzmów w Szczecinie. Członkowie ekipy Andrzej Bieluczyk, Michał Daszuta, Rafał Iwanicki, Sławomir Sawicki, Dawid Kalinowski, a także pułkownik Wojciech Prażmowski i major Wojciech Januszewski z aresztu śledczego w Białymstoku. Yeah.